Tak, znowu się cieszę, że jestem wśród Was. Czy mógłbym prosić pierwszy slajd? Załączę. Dobra, chyba działa. Chciałbym mówić o takiej rzeczy, że Bóg przemawiał i dalej przemawia. Już w tej pieśni, zresztą teraz jest taki szczególny okres, gdzie mówi się o tym, jak Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. I to był ten szczególny moment, kiedy Bóg przemawiał, ale Bóg przemawia dalej dzisiaj. I chciałbym o tym dzisiaj mówić, a także postawić to pytanie, czy Go usłuchasz? Czy usłuchasz Boga, jak On do ciebie mówi? Ale chciałbym najpierw przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, w rozdziale drugim i będę czytał pierwszych 12 wersetów, w zasadzie... Bardzo znane słowo, ale chciałbym go przeczytać, żebyśmy mogli go usłyszeć, dokładnie tą historię, tak jak Biblia ją opisuje. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, będę czytał od pierwszego wiersza, czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. A gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemia judzko, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejemu i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Ja myślę, jest bardzo ważnym, kiedy czytamy Boże Słowo. Dlatego, że Boże Słowo mówi nam prawdę. Boże Słowo pokazuje nam sytuację taką, jaką ona była. A ta sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego tak zachęcałem, żebyśmy czytali to w Bożym Słowie, bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli parę drobnych rzeczy i porównali z tym słowem, które przeczytałem. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kilka slajdów i chciałem coś pokazać. Jeśli można, pierwszy slajd to było w czwartek, 6 stycznia 2022 rok i w naszym polskim tu kalendarzu czwartek trzech króli, Kacper, Baltazar, Melchior. Dzień jest tu na czerwono, od kilku lat dokładnie, tu nie pamiętam, może 6-7 jest to jako... Dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce i wszyscy to nazywają świętem trzech króli. I czasami nas, chrześcijan, też to jakoś tak tu porywa i my też tak mówimy, że święto trzech króli. A więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem tu pokazać. Trzech króli, Kacper, Baltazar i Melchior. I chciałem się zapytać, czy w tekście, który ja przeczytałem, jest mowa o trzech królach? Czy jest mowa o królach, to po pierwsze, a po drugie, czy jest mowa o trzech królach? No zostawię to pytanie, prosiłbym o następny slajd. To jest jedno ze zdjęć, czy powiedzmy z wielu, które się pojawia w czasopismach, w mediach. To tak zwane Święto Trzech Króli najczęściej tak się przedstawia. Tu trzech ludzi, tu na wielbłądach idzie, mają tu taką gwiazdę, która im cały czas świeci. Tak to wszystko ładnie wygląda i takie mamy najczęściej tu wyobrażenia, gdy myślimy o tym tak zwanym, no bo muszę tak mówić, Święcie Trzech Króli. Tutaj mamy taką rzecz no ciekawą o liczbie 3, czy cyfrze 3 już tu mówiłem. Czy to są tu królowie, nie wiem, to znowu wygląda troszkę inaczej. W każdym razie są 3 osoby tutaj na tym. No i jest ta gwiazda. O tej gwieździe żeśmy też czytali. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę w wierszu 2 i potem w wierszu 9, jakby... Kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy tam zauważyć taką rzecz, że ta gwiazda się im jakby ukazała dwukrotnie. Gdy byli tam u siebie, a potem gdy zbliżali się do Betlejemu. Nigdzie nie jest tu napisane, że ta gwiazda prowadziła ich przez cały czas. Natomiast to, co się zwykle tu sugeruje, to właśnie to, że ta gwiazda ich przez cały czas tu prowadziła. To też jest rzecz no, bardzo ciekawa. Może jeszcze trzeci slajd. Jeśli mogę zobaczyć, jeśli mogłem, dobra, to jest ten. To też jest takie zdjęcie, czy tutaj to jest portret, który jest nam wszystkim tak bardzo dobrze znany. Kiedy tutaj spojrzymy na to otoczenie, no wygląda to jak szopka, no to wygląda jak jakiś, no nie wiem, żłobek. I takie mamy skojarzenia, prawda, że... Ci, tak jak się to mówi, trzej królowie, oni są tu raz, dwa, trzy chyba, oni, jeden z nich jest no tu nawet taki czarny i to tak mamy z tym związaną całą no tu historię. Oni przychodzą do tej stajenki, gdzie to dziecię Jezus jest w takim tu żłóbku, no i przynoszą te swoje dary. W 11 wierszu, żeśmy czytali tak, a wszedłszy do domu, tam nie mamy napisane, że to była ta stajnia, czy to miejsce, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, że Pan Jezus się narodził. A więc to mamy kolejną rzecz, która jest taka wprowadzająca nas w błąd. I może ostatnia rzecz, tu widzimy, jakby to dziecko było takie ledwo co urodzone. Tego nie czytałem, ale w 16 wierszu tak czytamy, że Herod kazał pozabijać dzieci do 2 lat, więc nie mamy tego przekonania, że to było tu miesięczne, czy dwutygodniowe, czy nawet półroczne dziecko, raczej było już większe. Chciałem tych kilka slajdów tak tu pokazać. Może przerwę byśmy zrobili teraz w kwestii tych slajdów. I chciałbym, żebyśmy patrząc, kiedyśmy się przyglądali tym slajdom, żebyśmy mieli tą świadomość, jak bardzo ważnym jest, aby czytać dokładnie Boże Słowo. Ta historia, która była na tych slajdach tu przedstawiona, to jest takie, ona jest taka bardzo sztandarowa i możemy zobaczyć, jak na przestrzeni wieków, jak historia i tradycja dodawała, zmieniała coś w Bożym Słowie. Jak bardzo wiele mamy przeinaczeń w Bożym Słowie. A kiedy my jesteśmy bombardowani tymi zdjęciami, tymi informacjami, przez cały czas to w pewnej chwili zaczyna nam się wydawać, że widocznie tak to jest. Stąd jest tak bardzo ważne, abyśmy my jako chrześcijanie rzeczywiście trwali w Bożym Słowie. Abyśmy go czytali i abyśmy... nie przedstawiali więcej niż Słowo mówi, aby ta tradycja wielowiekowa, czy praktycznie 2000, nie przesłaniała nam istoty przesłania, które jest w Bożym Słowie. Niemniej jednak chciałem przeczytać tą historię, dlatego że w tej historii no, zobaczyłem coś szczególnego, no bo zobaczyłem to, w jaki sposób Bóg przemawiał do tamtych ludzi. I wierzę, że to dla nas jest pewne odniesienie, jak Pan Bóg mówi do nas. I chciałbym dlatego, żebyśmy się przyjrzeli tej historii troszkę bliżej, aby właśnie przeanalizować to, w jaki sposób Pan Bóg mówi. W pierwszym wierszu żeśmy czytali takie określenie mędrcy ze wschodu. I to jest takie bardzo enigmatyczne stwierdzenie, tak jak już wspomniałem, na przestrzeni tych 2000 lat zrobiło się z tego 3 królów i każdy z nich miał swoje imię, swoją osobowość, swoje tu pochodzenie. Natomiast Biblia nam mówi w zasadzie dwa słowa. Mędrcy i ze wschodu. To, co możemy uznać za w zasadzie pewne, to to, że kiedy w Biblii jest mowa o wschodzie, to jest mowa o terenach, które są na wschód od tamtejszego, ale też i dzisiejszego Izraela. To gdybyśmy chcieli spojrzeć, gdzie to jest dzisiaj, to jest Irak, Iran, idąc w tamtą stronę. I gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć, to w czasach, w szczególności w czasach Starego Testamentu, tam były takie potęgi jak Asyria, jak Babilonia, Mezopotamia, jak Persja, jak Media. To były takie ogromne tu mocarstwa, które były w tamtych czasach i o których się tu mówiło mocarstwa ze wschodu. Więc stąd możemy mieć takie skojarzenie i to skojarzenie jest dosyć uzasadnione, że mówiąc o wschodzie, to mówimy o terenach tam, gdzie jest dzisiejszy Irak, bardziej może nawet Iran. I kiedy byśmy spojrzeli na mapę, to odległość między tamtym tu rejonem a Jerozolimą jest bardzo duża, bo jest kilkaset tu kilometrów, może nawet więcej. To jest dość tu daleko i w związku z tym no możemy sobie wyobrazić, że podróż w tamtych czasach, jeśli to była podróż tu na wielbłądach, jak tam było to opisane, co jest tu możliwe, trwałaby kilka tygodni. A więc to było przedsięwzięcie dość duże, bo było czasowo kilka tygodni. To było przedsięwzięcie dosyć kosztowne, bo no kosztowało to sporo tu pieniędzy, ale też było to przedsięwzięcie niebezpieczne, no dlatego że w tamtych czasach na tych drogach grasowało mnóstwo zbójników, mnóstwo band i raczej ludzie podróżowali karawanami, gdzie było przynajmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, a nie 3, bo to było zbyt tu niebezpieczne. Czyli patrząc na to, że oni byli ze wschodu, to możemy sobie wyobrazić, to były tereny dzisiejszego Iraku czy Iranu, czyli tereny Babilonii, Persji czy Medii. To są te miejsca, o których często wspomina Stary Testament i odbiorcy pierwszej Ewangelii mieli takie skojarzenia, kiedy używali słowo wschód. Spójrzmy na dalsze słowo, to jest mędrcy. Mędrcy, no właśnie dzisiaj mówi się królowie. W przekładzie Biblii tu warszawskiej mamy słowo mędrcy. Gdybyśmy spojrzeli do oryginału, to mamy tam greckie słowo magoi. Troszeczkę ono nam się tu kojarzy ze słowem magowie, z którym żeśmy się zetknęli w Starym Testamencie. Mam nadzieję, że to pamiętamy. W Starym Testamencie w jednej księdze mamy takie określenie magowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja myślę, że tak. W księdze Daniela, prawda? Tam jest mowa o magach. Zaraz do tej księgi tutaj się zwrócimy. Jeśli chodzi o magów w tamtym czasie, to przede wszystkim w tym czasie, kiedy był Daniel, bo mamy tam pewien opis, byli to bardzo szczególni ludzie. Ludzie, którzy byli blisko królów babilońskich, królów perskich, medzkich. Oni służyli na dworze jako tacy doradcy. Bardzo często byli astronomami i astrologami, dlatego że te dwie dziedziny się ze sobą w tamtym czasie dość ściśle tu łączyły. Oni służyli właśnie jako tacy doradcy króla. Często byli kapłanami. Teraz spójrzmy do księgi proroka Daniela, żeby sobie to troszeczkę przybliżyć, właśnie to pojęcie, kim byli ci magowie. Spojrzymy do 2 miejsc w tej księdze. 2 rozdział, wiersz 48. To jest fragment no, pewnej historii, jej bym tu na razie nie przytaczał, tylko przeczytam sam werset. Drugi rozdział, 48 werset, który brzmi tak. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i, teraz to jest ważne, i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. A więc Daniel w pewnym okresie swojego życia przez dłuższy czas był naczelnym zwierzchnikiem, czyli był tym pierwszym, tym kierownikiem, tym tu dyrektorem czy menedżerem, jak się to dzisiaj często mówi, wszystkich magów babilońskich. A więc tu mamy takie przybliżenie, że Daniel był ich zwierzchnikiem. Spójrzmy jeszcze na jedno miejsce na razie, które jest zapisane w rozdziale 5, wierszu 11. To są również słowa o Danielu i tutaj czytamy tak. 5 rozdział, 11 werset. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. W tym jednym miejscu, żeśmy czytali, że był przełożonym wszystkich magów babilońskich, a tutaj czytamy, że Nebukadnezar, bo o nim też w tamtym miejscu jest mowa, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. A więc to określenie magowie było takim określeniem ogólniejszym, i stanowiło to zespół takich doradców króla, wśród których byli, no tak jak jest napisane, i wróżbici, i czarownicy, i chaldejczycy, i astrologowie, którzy jednocześnie, tak jak mówiłem, byli astronomami. Czyli tu możemy w tym miejscu no, zobaczyć bardzo taką charakterystyczną rzecz, że to słowo magoi w języku greckim było już w Starym Testamencie i ono się odnosiło do takiej dosyć ściśle określonej grupy ludzi, którzy się zajmowali bardzo konkretnymi sprawami. I tak jak wspomniałem, Daniel był przez długi czas ich przełożonym. Czyli już troszkę wiemy na ten temat, kim byli ci mędrcy ze wschodu, czy ci magowie ze wschodu. W niektórych tłumaczeniach Biblii, w szczególności w starszych tłumaczeniach, nie ma słowa mędrcy, tylko są słowa magowie, czyli taka transliteracja z języka greckiego. I to jest pierwsza rzecz, która jest taka dosyć ciekawa. Natomiast drugą rzeczą, która jest dla mnie i myślę dla nas wszystkich jeszcze bardziej ciekawa, czy w zasadzie bym powiedział tajemnicza, to jest ta, skąd ci magowie czy mędrcy, bo będę używał to zamiennie, skąd oni mieli wiedzę, że Pan Jezus Chrystus się narodził. Bo jeśli chodzi o naród izraelski, to możemy sobie to biblijnie dosyć łatwo tu wytłumaczyć, cytując Stary Testament, który wielokrotnie wskazywał na przyjście Mesjasza. Natomiast jak to się stało, że pogańscy mędrcy, pogańscy astronomowie, astrologowie, czy nawet wróżbicie, no bo trzeba tak to powiedzieć, w jaki sposób otrzymali tą wiedzę, że narodził się król Izraela, że jest nowonarodzony król Izraela. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ja myślę, że to, co muszę po pierwsze tu powiedzieć z pokorą, że w zasadzie jest to Bożą tajemnicą. Tylko Bóg wie dokładnie, jak to było. Natomiast są pewne przesłanki znowu, o których chciałbym troszkę tu powiedzieć, które pokazują nam, skąd oni to mogli wiedzieć. Skąd oni to mogli wiedzieć i skąd byli tego tacy pewni? I znowu no, muszę się odnieść do księgi proroka Daniela. Znowu do niej spojrzę. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Stary Testament, który nam tak wiele rzeczy tu wyjaśnia i poszerza to zrozumienie, jeśli chodzi o Nowy Testament. Z tego, co pamiętam, wasz pastor mi kiedyś mówił, to chyba w zeszłym roku było, że mieliście całą serię takich tu wykładów czy nauczania na temat tej księgi. Chyba dobrze rozumiem, nie? Tak to chyba było. Więc przypuszczam, że znacie tą księgę może i lepiej jak ja. ale spróbuję coś przybliżyć. Kluczową postacią, czy kluczową osobą, żeby to wyjaśnić, właśnie jest postać proroka Daniela. Wiemy, że jego życie było bardzo, bardzo szczególne, bardzo wyjątkowe. On znalazł się, no jakby nie ze swojej woli, a właściwie tu na pewno nie ze swojej woli, na dworze babilońskim, potem dalej perskim i medzkim. I to Pan Bóg sprawił, że on tam w szczególny sposób był używany. Pamiętamy tą sytuację, ona jest zapisana w drugiej księdze, w drugim rozdziale księgi proroka Daniela, kiedy Nebukadnesar miał sen i chciał, żeby mu ten sen wyjaśnić. Gdyby to było takie proste, to Daniel by w ten czas no nie był w to w ogóle tu zaangażowany, no dlatego że ci wszyscy magowie, tak ich tu nazwijmy w skrócie, no nie mieli z tym problemu, mieli różne senniki, różne księgi i każdy sen się dało jakoś tam no wytłumaczyć, czy on się sprawdzał, czy nie, to już była inna sprawa. Ale wtedy król Nebukadnezar się zdenerwował i powiedział tak: wy mi macie powiedzieć, co mi się śniło i potem mi to wyjaśnić. I było to pod karą śmierci. Wiemy, że wtedy ci magowie stwierdzili, że oni nie są w stanie tego zrobić. I wtedy Daniel, jako mąż Boży, rozwiązał tą sytuację, oczywiście dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu objawieniu. I w związku z tym Daniel miał taką, a nie inną pozycję na dworze. To, co czytałem, został naczelnym zwierzchnikiem wszystkich magów babilońskich. I wielokrotnie, kiedy czytamy tą księgę, to możemy zauważyć, że i król, i inni widzieli to, co czytałem w rozdziale 5, królowa matka też tak powiedziała, że w nim przebywa Duch Świętych Bogów. A więc Daniel w tamtym czasie, w tym cesarstwie czy państwie babilońskim, perskim i tak dalej, był osobą, co do której było przekonanie, powszechne przekonanie, że Duch Świętych Bogów jest w nim. I ci magowie, którzy byli wokół niego, prawdopodobnie bardzo go obserwowali, bo pewnie mu zazdrościli, zresztą Słowo Boże też o tym mówi, tej pozycji, tej mądrości. A czemu mu tego zazdrościli? Są dwie rzeczy, które Daniel praktykował, które chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, patrząc do tekstu księgi proroka Daniela. Może spójrzmy najpierw rozdział 9 i wiersz 2. Ja to wyrywam troszkę z kontekstu, ale to ze względu na czas. Rozdział 9, wiersz 2, gdzie czytamy tak. A w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które upłynęły według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Tu mi chodzi o taką frazę. Ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat. Dla mnie to jest taka wskazówka, że Daniel studiował księgi. On studiował to, co my byśmy dzisiaj tu nazwali księgami Starego Testamentu. On studiował te księgi, on się modlił, on starał się je zrozumieć. Tam czytamy konkretnie, że czytał zwoje Jeremiasza i tam się doczytał, że 70 lat i powinno się coś zmienić. A więc Daniel był człowiekiem, który czytał Stary Testament i on prawdopodobnie robił to publicznie, on się z tym wcale nie krył. A druga rzecz, która jest zapisana w rozdziale 6, wierszu 11, chcielibyśmy też na to spojrzeć, która jest zapisana w rozdziale 6 i wierszu 11, przeczytam go cały. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Tutaj mamy inny fragment, który opisuje życie Daniela. Czytamy, że on trzy razy dziennie padał na kolana i się modlił. On to robił, mając przy tym otwarte okna. A więc no, można było to słyszeć. I prawdopodobnie ci magowie również to słyszeli. Oni słuchali jego modlitwy. Wiemy też, że Daniel miał całkiem sporo proroctw, które zapisywał. A więc jest cały zestaw informacji, które ci magowie, którzy byli wokół niego, chociaż oni mu zazdrościli, ale oni coś od niego przejmowali. I jest to bardzo możliwe, gdybyśmy spojrzeli teraz na moment do czwartej księgi Mojżeszowej, tak się poruszam po Starym Testamencie, ale to ma ścisły związek z tym, co zrobili ci mędrcy czy magowie. Czwarta księga Mojżeszowa, 24 rozdział i 17 werset. To jest znowu fragment takiego większego proroctwa, które Bileam miał mówić przeciwko Izraelowi. On mówił jednak inaczej. I w tym swoim, to było kilka proroctw, które miał Bileam, 24 rozdział i 17 wiersz, on też tak powiedział z natchnienia Bożego. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. A więc prawdopodobnie ci magowie, śledząc tu Daniela, co on czyta, sami też to czytali, prawdopodobnie i ten fragment Słowa Bożego przeczytali. Też pamiętamy to proroctwo Daniela o 70 tygodniach, w których mówił również o przyjściu Mesjasza. I kiedy to wszystko razem sobie złożymy i będziemy mieli świadomość, że ci magowie go słuchali, wzbudzał w nich podziw, to możemy sobie teraz, składając to razem, domyślać się, dlatego że to w zasadzie jest domysł, kiedy to wszystko żeśmy przeczytali. Ci magowie, potem ich potomkowie, którzy no, tak bardzo próbowali czytać w tych gwiazdach, a jednocześnie pamiętali słowa i Starego Testamentu, które u nich przebywały, oni mogli na tej podstawie właśnie, kiedy pojawiła się ta konstelacja gwiazd czy planet, na tym bym się nie chciał dzisiaj tu zastanawiać, bo wiem, że macie taki artykuł w ostatnim kwartalniku, bo to jest tu kwartalnik, gdzie jest mowa o gwiazdach. Jak ktoś, kogoś to bardzo interesuje, to proszę się tam z tym tu zapoznać, ja bym nie chciał o tym mówić, ale w każdym bądź razie skojarzyli te wszystkie fakty razem i to skojarzenie było na tyle silne, że kiedy na tym niebie to zjawisko się pojawiło, oni nie mogli jakby ustać w miejscu, ale oni skojarzyli to, że to jest ten znak, że narodził się nowy król izraelski. Jest to niesamowite, gdy się to czyta. Tak jak to powiedziałem przed tym, jest to na pewno pewną Bożą tajemnicą, ale próbując patrzeć na Boże Słowo, no możemy sobie to tak troszeczkę wyobrazić. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli na moment do Dziejów Apostolskich. Na moment zobaczmy do Dziejów Apostolskich. Dzisiaj tak czytam z różnych miejsc, chociaż nie jest to moim zwyczajem. Ale chciałem coś, żebyśmy zobaczyli. Dzieje Apostolskie, rozdział 17. W rozdziale 17 mamy przemówienie, które apostoł Paweł wygłosił w Atenach na Areopagu do pogan, do ludzi, którzy mienili się bardzo mądrymi, którzy byli i filozofami, i na swój sposób tu teologami. I on im mówił, że przyglądając się tym ich wszystkim bóstwom, które oni tam mają, zobaczył też jeden ołtarz dla nieznanego Boga i idąc tym wątkiem, potem apostoł Paweł powiedział coś szczególnego. I spójrzmy, 17 rozdział, 26 i 27 werset. Słowa apostoła Pawła do pogan w Atenach. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nich. Gdy spojrzymy na to słowo i popatrzymy na tych mędrców czy magów, to możemy zobaczyć to zharmonizowanie. Bóg wyznaczył okresy czasu i granice zamieszkania, żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Spójrzmy, to nam tu tłumaczy że to zjawisko na niebie, ta konstelacja planet czy gwiazd, w to bym się nie chciał tutaj włączać, spowodowała w nich to poszukiwanie, próba tu wytłumaczenia. I było to tak silne, że oni grzebali w tych swoich księgach, tym wszystkim tu, co mieli, i mieli mocne przekonanie, że mają się udać do Judei, żeby oddać pokłon temu Bogu, temu nowonarodzonemu, przepraszam, królowi żydowskiemu. Jak mocne musiało to być przekonanie, że oni zaryzykowali kilkaset kilometrów niebezpieczeństwa na drodze, wysokie koszty, a także to, że oni mogli się ośmieszyć. Oni normalnie mogli się ośmieszyć, bo spójrzmy, że tak mogło właśnie to wyglądać. Tak więc tyle chciałbym tu powiedzieć o tych mędrcach ze wschodu i o tym przekonaniu, o tym poznaniu, dla którego oni szli do Jerozolimy. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na samą Jerozolimę, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz. W tym czasie, kiedy się narodził Pan Jezus Chrystus, w pierwszym wierszu żeśmy mieli napisane, gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda. A więc mamy tu wyszczególnione dokładnie w czasie czyjego panowania Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. I czytamy, że to było za czasów króla Heroda. Ponieważ Herodów było jakby więcej, to historia tego tu Heroda określa mianem Heroda Wielkiego. On, ja dokładnie tego nie pamiętam, chyba 35 lat przed Chrystusem, do chyba drugiego roku przed Chrystusem był jako król w Jerozolimie. On w zasadzie z pochodzenia był Edomitą. On, jedna z jego żon, bo miał ich kilka, była Żydówką i on oficjalnie przeszedł na judaizm, ponieważ był dosyć zdolny, ale też i uległy, to cesarz rzymski ustanowił go królem nad Judeą, Samarią, Galileą i Dekapolis, nad całym tamtejszym tu regionem. I on przez kilkadziesiąt lat był tam królem. Jako król część rzeczy zrobił dobrych. To, o czym nam mówi Biblia, w szczególności Ewangelię, on doprowadził do tego, że świątynia została przebudowana, rozbudowana, powiększona i nawet się ją określało mianem jednym z siedmiu cudów świata. Ta przebudowa trwała chyba 38 lat, więc to była rzecz dobra, którą zrobił. Również Herod starał się o te miasta, które były w jego tu zasięgu i starał się je rozbudowywać, w szczególności obronne mury i w Jerozolimie, i w innych miastach. To powiedzmy jest rzecz, którą by można było o nim tu powiedzieć, no, że była w miarę dobra. Natomiast problem, który miał Herod, który odbija się czkawką przez całe wieki, im był starszy, tym bardziej się bał o swoją władzę. I tym bardziej był podejrzliwy, że ktoś chce zająć jego miejsce. I ta jego podejrzliwość stała się wręcz chorobowa, na tyle, że on był w stanie kazać zabić jedną ze swoich żon, swoją matkę, chyba dwóch swoich synów i jeszcze innych ludzi, bo jemu się wydawało, czy był cień jakiś taki, że chcą zrobić tu na niego zamach. A to zdarzenie miało już miejsce pod koniec życia tego króla, no, który był niesamowicie tu podejrzliwy. To jest też no, bardzo ważna informacja w tej historii, bo ona nam tu tłumaczy jego działanie. I co jeszcze mogę powiedzieć tu odnośnie Jerozolimy? Tutaj żeśmy jeszcze czytali o arcykapłanach i nauczycielach ludu. Oni tam byli no, przez całe wieki. Natomiast to był taki szczególny czas dla tych ludzi, dlatego dla arcykapłanów, dla tej duchowej elity, jeśli mogę tak powiedzieć, może lepiej religijnej tu elity. To, do czego oni dążyli, to do odzyskania wolności. Im to było tak trudno znieść, że są pod tym rzymskim tu panowaniem i oni no, ze wszech miar chcieli się uwolnić. I oni w ten sposób interpretowali to co my mówimy dzisiaj Stary Testament, że ma przyjść Mesjasz, oni go kojarzyli z królem, który ma ich uwolnić, wyswobodzić z rzymskiego, z rzymskiej tu niewoli, z rzymskiej opresji. A więc to był ten religijny establishment też, który tam był. A więc w takiej tu sytuacji ci mędrcy ze wschodu, czy ci magowie, przybyli do Jerozolimy. No i teraz spójrzmy parę takich myśli z tym związanych. W pierwszym wierszu żeśmy czytali, że ci mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Z tego tekstu nam nie wynika tu dokładnie, gdzie oni się pytali, ale prawdopodobnie w różnych miejscach no się pytali i prawdopodobnie zaszli również do króla, bo mamy napisane w wierszu trzecim, gdy to usłyszał król Herod, i potem w wierszu siódmym czytamy, wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców. A więc tu widzimy, że ci mędrcy, ci magowie na pewno spotkali się z Herodem. A to dla nas jest taka wskazówka, taki troszeczkę wskaźnik, że prawdopodobnie no byli to ludzie w jakiś sposób znaczni, byli to ludzie, którzy byli większym orszakiem i co do których no Herod nie potraktował ich jako jakichś takich przestępców, jako jakichś szarlatanów, ale potraktował ich poważnie. A więc no musiała to być grupa, która w jakiś sposób wzbudziła zaufanie Heroda jako króla. To jest też no tak bardzo ważne. Takżeśmy czytali, że Herod ich przyjął. To, co mówiłem najpierw, ci mędrcy, ci magowie, oni ogromnie dużo zaryzykowali, żeby przejść kilkaset tu kilometrów, przyjść do miasta jako obcy i pytać się, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Gdyby ktoś tak dzisiaj przyszedł, to by mi powiedzieli, gdybym to ja przyszedł, no puknij się w głowę, o czym ty w ogóle mówisz. Prawda? Ale w wierszu trzecim tak czytamy, a gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. A więc to przesłanie z wiersza tu drugiego. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Dla Heroda i dla tamtych ludzi wcale no, nie było śmieszne. Bo my czytamy tak, że zatrwożył się król Herod i cała Jerozolima. Jest to zaskakujące. Przychodzą ludzie kilkaset tu kilometrów stąd, z jakiegoś tam państwa czy państewka, no bo wtedy Rzym był jako główna potęga i mówią, przyszliśmy oddać pokłon temu nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. No coś, co jest no, w zasadzie śmieszne, tragikomiczne. A czytamy, że i Herod, i cała Jerozolima się zatrwożyła. A więc to był szczególny sposób, powiem to już tak, jak Bóg przemówił do tamtego miejsca, bo ci ludzie się zatrwożyli, oni się wystraszyli. Herod, tak jak wspomniałem już wcześniej, był bardzo podejrzliwy, bo to jest no tu bardzo ważne i on się wystraszył. On był jeszcze ciągle królem, on się już starzał, jego synowie byli też coraz starsi, a tu nagle konkurencja? No i co ten Herod zrobił? W wierszu czwartym czytamy tak, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Gdybyśmy znowu wglądnęli w historię, no to Herod w zasadzie jako król próbował no, używać różnych swoich wpływów i tych arcykapłanów on też w zasadzie ustanawiał w tamtym czasie. Jeden z nich był właśnie jego, ja już teraz no, nie pamiętam, chyba szwagrem był, jakoś tak to było. To pisze o tym w Wojnach tu żydowskich. Także to jest sprawdzona informacja. Tak więc on miał ich jakby w swoim ręku i on im zadał to pytanie. Zgromadził ich i wypytywał się, gdzie się ma Chrystus tu narodzić. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Herod wiedział, że jest ten Stary Testament, jak my to mówimy, i wiedział też, że w tym Starym Testamencie, w tych księgach, jest coś mowa o Mesjaszu. No i on kazał to sprawdzić. I o dziwo, to co jest takie no bardzo zaskakujące, w wierszu 4, w wierszu 5 czytamy tak: a oni mu, to znaczy ci arcykapłani i nauczycieli ludu, tak odpowiedzieli. Oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. Spójrzmy, jaka szybka odpowiedź. Oni się nie zastanawiali jakoś specjalnie długo, ale mówią, no przecież prorok Michałasz w rozdziale 5, w wierszu 1, tu jest wiersz 2, ale to jest w wierszu 1, tu napisane, że przyjdzie król, który się narodzi w Betlejemie Judzkim. A więc to poznanie Biblii, Starego Testamentu, bo tak to musimy mówić, ci arcykapłani i uczeni w piśmie mieli. I oni dokładnie, gdy padło pytanie, gdzie się narodzi król żydowski, który będzie tu Mesjaszem, to oni mu powiedzieli. No prorok Michałasz mówi, że w Betlejemie Judzkim, więc sprawa jest jasna. Więc spójrzmy, że było to ciekawe, że to przesłanie mędrców czy magów w jakiś sposób znalazło swoje odzwierciedlenie. No i teraz jakby sprawa się w jakiś sposób tu rozwiązała. I spójrzmy dalej, że kiedy ta informacja już doszła do Heroda, przed tym żeśmy czytali, że oni się wszyscy tu wystraszyli, cała Jerozolima w wierszu 3. A teraz Herod, kiedy już tu usłyszał, że w Michałasza 5:1 jest to napisane, to co on zrobił? Wiersz 7. Wówczas Herod, przywoławszy potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejemu i rzekł: idźcie dokładnie się, dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. No super był ten Herod. Już był starszy człowiek i skoro się narodził ten nowy król żydowski, to wy tam idźcie, wy się dowiedzcie, a ja też pójdę i też złożę mu pokłon. Ten werset, to stwierdzenie tu Heroda mówi nam też o jednej rzeczy, a czy podkreśla nam jedną rzecz, że ci magowie, ci mędrcy, oni musieli być z daleka, bo nie znali tego tu Heroda, jego przebiegłości, jego historii, jego strachu przed tym, że ktoś go ma zastąpić. I oni tak to przyjęli. No dobra, takżeś tu powiedział. I oni mu wszystko powiedzieli. Kiedy się pojawiła mniej więcej ta gwiazda, czy to zjawisko na niebie, oni mu to wszystko wytłumaczyli. I teraz z Jerozolimy do Betlejemu jest kilka tu kilometrów, no się podaje 6 do 8, i oni tam szli. Szli teraz, bo ich posłał. W wierszu 9 czytamy tak: oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. Czyli byli na tej audiencji u króla i teraz szli już do tego Betlejemu tych ostatnich 6 czy 8 kilometrów. W 9 wierszu czytamy: a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, czyli ta gwiazda, którą widzieli jakiś czas temu, teraz znowu się im ukazała. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było to dziecię, zatrzymała się. Czyli ten ostatni odcinek, znowu, gdy oni szli już do tego Betlejemu, to jakby znowu tu widzieli to zjawisko na niebie, które w pewnej chwili się zatrzymało, co było dla nich znakiem, że w wierszu tu 10, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Czyli to zjawisko na niebie doprowadziło ich do tego miejsca. I teraz w 11 wierszu jeszcze nad tym się chciałbym zastanowić. A wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. Tutaj mamy napisane jasno. A wszedłszy do domu, nie do stajenki, jak to się tak często mówi. Wszedłszy do domu, po prostu w tym czasie, ja to tak rozumiem, że Maria i Józef już w jakiś sposób zagospodarowali się w tym Betlejemie. Może tu wynajęli jakiś dom, może mieszkali u jakichś krewnych, nie wiem. W każdym bądź razie już byli konkretnie w jakimś domu. I mamy tu napisane, co oni zobaczyli, czy właściwie inaczej, kogo oni zobaczyli. Ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. Tu jest tak bardzo ważne, żebyśmy też patrzyli na kolejność. Oni w pierwszym rzędzie ujrzeli dziecię, a potem dopiero jego matkę. Tutaj nie ma wzmianki, czy zobaczyli tego Józefa. Na większości portretów czy zdjęć jeszcze widać tego Józefa. I gdy oni to zobaczyli, tą sytuację, no nie wiemy, o czym rozmawiali, ale czytamy tak: drugiej części tego 11 wiersza. I upadłszy, oddali mu pokłon. To też jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że jest to napisane tak bardzo precyzyjnie. Upadłszy, oddali mu pokłon. Komu oddali pokłon? Panu Jezusowi Chrystusowi, temu dziecku, które mogło mieć do 2 lat. Oni nie oddali pokłon Marii, w żaden sposób nie jest to napisane. Jest napisane, oddali pokłon temu właśnie dziecku. Bo oni, nie patrząc na to, że to pewnie był biedny dom, ale oni mieli to przekonanie, z którym od kilku czy nawet kilkunastu tu tygodni szli, tak, to jest ten nowonarodzony król żydowski. To jest coś, co człowiek rozumem nie jest w stanie pojąć. Jak ci ludzie, którzy byli poganami, którzy byli z pogan, jak nagle mogli otrzymać takie objawienie, bo myślę, że mogę tak to nazwać, że oni przyszli i od razu oddali pokłon. Oni nie stawiali 100 tysięcy pytań, ale oddali mu pokłon i w ten sposób poganie, pierwsi poganie oddali pokłon Jezusowi Chrystusowi jako królowi. Oni się nie patrzyli na to, jak to materialnie wyglądało, ale oni to zrobili. I czytamy dalej, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Czyli oni przynieśli to, co mieli najcenniejszego, tu najlepszego, może o tym tu nie będę mówił, jako że czas biegnie. Oni mu to wszystko przekazali. Czasami ktoś stawia tu pytanie, no ale czy było to potrzebne? Było to potrzebne, dlatego że wiemy, że krótko potem Józef, ostrzeżony we śnie przez anioła, wziął matkę i dziecko i uciekli do Egiptu. Oni potrzebowali pieniędzy, środków tu materialnych na tą podróż, na przebywanie w tamtym kraju i potem znowu powrót z powrotem. A więc to było coś, co zabezpieczyło ich fizyczną egzystencję, chociaż było też symbolem innych rzeczy. I przejdźmy do ostatniego wiersza, wiersza 12, gdzie mamy napisane tak. A ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. To też jest ważny moment. Spójrzmy, poganie mieli sen i w tym śnie mieli tak jasno powiedziane, żeby nie wracali do Heroda, ale żeby szli inną drogą. Ja chciałbym zwrócić tu uwagę na coś bardzo ważnego, tak z własnego tu doświadczenia, być może wy też macie takie doświadczenia. Czasami Pan Bóg pokazuje nam, ale tylko część czegoś. Mówi nam coś, nie wyjaśniając do końca dlaczego. Tutaj też tak było, oni tak do końca tu nie wiedzieli, ale mieli takie ostrzeżenie we śnie, nie idźcie do Heroda i nie zdawajcie mu sprawozdania. My wiemy czemu, bo Herod chciał to dziecko zabić. Tak więc to jest historia, która miała miejsce ponad 2000 lat temu. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak ważna jest ta historia. Chciałbym znowu, żebyśmy popatrzyli na slajdy, jeśli można. Chciałem spróbować odpowiedzieć tu na pytanie, czego uczy mnie ta historia. Dlatego, że jest to dość ważne i chcielibyśmy zobaczyć tak po kolei, czego możemy się... Poproszę o następny slajd. Ta historia mnie uczy, w jaki sposób Bóg przemawia do różnych ludzi. Kiedy czytam tą historię, to mogę zobaczyć, w jak różnorodny sposób Bóg przemawia do ludzi. Chciałbym teraz, żebyśmy bazując na tym tekście to zobaczyli. W tym wierszu drugim, żeśmy czytali o tych magach czy mędrcach, czyli byli to poganie poprzez zewnętrzne, specyficzne znaki na niebie. Ale one były połączone z wiedzą przodków, z wykorzystaniem ich naukowych, astronomicznych, powiedziałbym też, i astrologicznych zainteresowań. Spójrzmy, że do nich Bóg przemówił w ten sposób. Mimo, że byli poganami, to Pan Bóg do nich też przemawiał poprzez taki szczególny znak w niebie. Właśnie do nich. Spójrzmy, że tylko oni otrzymali ten szczególny znak. I oni, powiem tak, dzięki Bożej łasce byli go w stanie zinterpretować, posiłkując się tym, co mówiłem przedtem. Spójrzmy dalej, może proszę o następny slajd. W Mateuszu 2, 3, 5, to żeśmy też czytali, jest mowa o Herodzie i mieszkańcach Jerozolimy. Oni z kolei przez usta obcych, przez usta pogan, ale potwierdzone Bożym Słowem. Spójrzmy, że to do nich, do Heroda, że to do tych Izraelitów przyszli poganie, ludzie z zewnątrz, ludzie, co do którymi oni w zasadzie tu gardzili, bo uważali, że nie są narodem wybranym, Bóg przez nich do nich mówił. To jest też taki bardzo mocny wskaźnik, że Bóg dzisiaj również mówi do nas przez pewne zewnętrzne osoby, zewnętrzne tu sytuacje, które wcale tu nie muszą być chrześcijańskie. Ale to, co ważne, to było potwierdzone Bożym Słowem, dlatego że oni od razu tu znaleźli, co było w tej księdze Michasza w rozdziale 5, wierszu 1. Spójrzmy dalej, co jeszcze mamy w tej księdze. Z kolei w 12 wierszu, to co mówiłem przed chwileczką, odnośnie tych magów, oni zostali ostrzeżeni przez sen. Bóg do nich przemówił przez sen. Spójrzmy, w takim małym fragmencie już mamy jakby trzy sposoby, trzy kanały czy metody, poprzez które Bóg mówi do człowieka. Ale spójrzmy dalej, może poproszę o następny. Teraz już przejdę do dwóch sytuacji z Ewangelii Łukasza, które też są związane z narodzeniem Pana Jezusa, bo to się z tym ściśle wiąże. W rozdziale 2 od 8 do 12 wiersza czytamy o pasterzach owiec z Betlejemu, już tego tu nie będę czytał, ale oni otrzymali bezpośrednie objawienie widzialne aniołów. Było to w pełni nadnaturalne, im gwiazdy nic by nie mówiły. Oni by patrzyli w niebo i by nie mieli żadnych skojarzeń. Ale im Bóg, do nich Bóg przemówił inaczej, posyłając aniołów, które do nich bezpośrednio mówiło. To było dla nich bardziej tu zrozumiałe. Też to coś, co jest w tej historii no tak bardzo ważne, że chociaż było to w pełni ponadnaturalne, to jednak oni mieli to przesłanie. Idźcie do Betlejemu, znajdziecie dziecię, które jest położone w żłobie. A więc był to naturalny znak, ale niecodzienny znak, bo zwykle tak się nie robi. I jeszcze jedna sytuacja. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety 25-28. Z kolei tu jest mowa o pewnym bogobojnym, sprawiedliwym człowieku, który miał na imię Symeon. Czytamy o nim, że on znał Pismo, że on oczekiwał pociechy Izraela i czytamy tam jeszcze, że Duch Święty był nad nim. I tam również tak czytamy, że Duch Święty natchnął go, aby zaszedł do świątyni i wtedy mu pokazał, że to dziecię Jezus to jest Mesjasz. I tutaj w tym wypadku mamy takie objawienie bezpośrednie przez Ducha Świętego, no z bardzo szczególnych względów. Podobna sytuacja kilka wierszy dalej, 37-38, odnosi się do prorokini Anny. I to jest tych kilka przykładów, które chciałem tu pokazać, w jaki sposób w czasie narodzenia, przyjścia Pana Jezusa na świat, Pan Bóg przemawiał. Przemawiał do różnych ludzi. Mogę prosić o następny slajd? W jaki sposób Bóg przemawia do ludzi? Chciałem to tak powiedzieć, że Bóg używa adekwatnych sposobów komunikacji w zależności od różnych czynników. To jest tak bardzo ważne, aby sobie zdać z tego sprawę, że Bóg używa adekwatnych sposobów. Nie tak, jak ja bym chciał, czy tak, jakbyś ty chciał, ale jak Bóg uważa za stosowne. I Bóg bierze pod uwagę intelekt, pragnienia, stan duchowy. Każda z tych osób, czy z tych grup osób była troszkę inna i jak gdyby poprzez inny, że tak się wyrażę, kanał, Bóg do nich przemawiał. I to jest również w tej historii tak ważne, ta różnorodność. Ale czy to wystarczy? Spójrzmy dalej, chciałbym dalej jeszcze o tym mówić, bo to, co jest jakby najważniejsze, to jest reakcja na Boże znaki i na Boże objawienie w tej historii z magami. Jaka była reakcja poszczególnych ludzi? Chcielibyśmy na to spojrzeć. Tutaj mam kilka tych, w zasadzie cztery reakcje i chciałbym, żebyśmy się temu bardziej przyjrzeli, chociaż już czas mi się kończy, zdaję sobie z tego sprawę. Cztery tu rodzaje reakcji. ABCD, pierwszy rodzaj reakcji to jest wiara, przyjęcie, posłuszeństwo. Pierwszy rodzaj tu reakcji to jest wiara i posłuszeństwo. Uwierzenie i bycie posłusznym. I to się odnosiło do tych magów, którzy uwierzyli w to, co zobaczyli, co przeczytali i byli posłuszni, bo poszli za tym głosem. Podobnie było z pasterzami, podobnie było z Symeonem i podobnie było z Anną. A więc pierwszy rodzaj reakcji na Boże znaki, na Boże objawienie, to jest wiara i posłuszeństwo. Ale to nie jest tu jedyna reakcja, o której żeśmy czytali. Druga reakcja to jest reakcja typu emocjonalnego, to jest chwilowy strach, chwilowy podziw, ale potem zaniechanie. Chciałbym, żebyśmy na to wszystko spojrzeli razem. Emocje, chwilowy strach, podziw i zaniechanie. Kiedy spojrzymy na mieszkańców Jerozolimy, to oni, tak żeśmy doczytali, że przestraszyła, czy zatrwożyła się w moim przekładzie cała Jerozolima. A więc był pewien strach, pewna bojaźń. Ale spójrzmy, że to było coś, co było chwilowe, coś, co nie sprawiło jakiegokolwiek zaangażowania. Już tego tu nie będę czytał ze względu na brak czasu, ale w Ewangelii Łukasza mamy bardzo ciekawe reakcje na działania Pana Jezusa. Tam jest mowa o zdumieniu przemijającym i przemieniającym. Tu w tym wypadku było to takie zdumienie przemijające. Było to na chwilę. Oni tego słuchali, oni tym się przejęli, bo oni tak mądrze mówili, ten prorok to potwierdził, ale było to tylko na chwilę. Oni wyszli stamtąd do swoich rzeczy i przestało ich to interesować. Czyli to była reakcja druga, reakcja emocjonalna i zaniechanie. Trzecia reakcja, wpisałem tutaj takie słowo, chociaż nie bardzo ono jest adekwatne, wiara i jednocześnie wrogość i przeciwdziałanie. Herod, bo o nim chciałem mówić, on uwierzył w to przesłanie, że ono jest prawdziwe, ale jego wiara to nie była wiara zbawiająca, tak jak pisze Jakub w swoim liście, że demony również wiedzą i drżą, a więc jego wiara była wiarą niszczącą, dlatego że on był jednocześnie wrogiem i chciał przeciwdziałać, chciał zniszczyć. Wiemy, że wszystkie niemowlęta kazał tam zabić, więc to jest trzeci rodzaj tu reakcji. I czwarty rodzaj to jest obojętność. Obojętność, i to się odnosi do arcykapłanów, do nauczycieli. W czym się przejawiła ta obojętność? Nawet się nie pofatygowali, żeby iść do tego Betlejemu i zobaczyć. Sama sucha znajomość Słowa Bożego nie wystarczy. A więc to, co dla mnie jest tak bardzo ważne w tej historii, w jaki sposób Pan Bóg przemawia, a teraz w jaki sposób ci ludzie zareagowali na to Boże działanie. To jeszcze wstecz, gdybym mógł, jeszcze poprzedni slajd. Czyli są cztery, bo chciałbym to powtórzyć. Wiara i posłuszeństwo, emocje i zaniechanie, wiara i wrogość i wreszcie obojętność. Spróbujmy sobie to w jakiś sposób tu zapamiętać, ale spróbujmy się też zastanowić, na ile się to odnosi do nas. Czy my byśmy się mogli zakwalifikować do którejś grupy? I teraz bym prosił o następny slajd. Jest to pytanie i wyzwanie, które chciałbym tu postawić dzisiaj nam wszystkim. Jak ty reagujesz na przesłanie i objawienie Słowa Bożego? Jak ty reagujesz na przesłanie i objawienie Słowa Bożego? W której grupie jesteś? Ja myślę, że historia, którą żeśmy przeczytali, tak bardzo mocno przynajmniej mnie skłania do tego, żebym wglądnął w siebie. Jakie są moje reakcje? Jak ja reaguję na to Boże Słowo, czy ja w ogóle tu reaguję, czy jestem obojętny jak ci arcykapłani, czy ja jestem tylko taki emocjonalny jak ten lud w Jerozolimie, na chwilę się wystraszył, a potem poszedł do swoich zajęć i zapomniał. A może jestem taki jak Herod, przeciwny temu, co słyszę i chciałbym to w jakiś sposób zniszczyć. Czy też wreszcie jestem tak jak ci mędrcy, tak jak Symeon, tak jak Anna, którzy wierzą i są posłuszni, którzy wierzą i wykonują to Boże dzieło. I zakończąc, jeszcze jeden slajd, gdybym mógł prosić, ostatni slajd, chciałbym wszystkim nam życzyć na ten rok dwóch rzeczy, które są zapisane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 5, w wierszu 11. Nie stawajmy się ociężałymi w słuchaniu. I druga rzecz, list do Hebrajczyków, rozdział 2, wiersz 1. Zwracajmy tym baczniejszą uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Już żeśmy to wielokrotnie słyszeli, i to nie tylko dzisiaj, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w trudnych czasach, które nas zaskakują. I tym bardziej jest to tak bardzo potrzebne, abyśmy zwracali uwagę na to, co słyszymy. Abyśmy dawali wiarę Słowu Bożemu, które przeprowadzi nas zwycięsko, także i przez ten rok. Amen.